jeżeli oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, jeżeli stał się On dla nas osobiście naszym Bogiem i Panem, to pamiętajmy, że od tamtej pory On jest naszym przewodnikiem, naszą mapą. Bez Jego obecności po prostu nigdzie nie możemy, ani nawet nie powinniśmy pójść.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0 801 222 099. 0 801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Witam dziś w studiu Dariusza Skurczewskiego.
Dzień dobry Państwu.
Dzisiejsze studium życia Księgi Rodzaju będzie bardzo pomocne dla każdego, kto pragnie żyć przez wiarę. Mówiliśmy już wcześniej o tym, że jeżeli chcemy zobaczyć cały obraz Bożego powołania, musimy przyjrzeć się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Przypomnijmy może, o co tutaj chodzi.
Każdy, kto chce żyć przez wiarę, ma przed sobą wspaniały obraz, o którym była mowa w poprzedniej audycji. Jeśli chodzi o Abrahama, Izaaka i Jakuba, o to, jakimi oni byli ludźmi i jakie życie prowadzili, przypomina mi się werset z Listu do Rzymian. To werset 15:4. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A zaraz po tym wersecie mamy werset 5, który mówi: a Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście byli wobec siebie tego samego umysłu według Chrystusa Jezusa. Te dwa wersety przypominają mi, jak bardzo musimy zwracać uwagę na te fragmenty w Biblii, zwłaszcza w Księdze Rodzaju, gdzie zasianych jest tyle nasion dotyczących naszego codziennego życia. Musimy patrzeć na to w sposób bardzo praktyczny, bo wszystko, o czym tutaj mówimy na podstawie Księgi Rodzaju, wiąże się bezpośrednio z naszym doświadczeniem. To nie są tylko historie biblijne. A więc nie patrzmy na opowieść o Abrahamie, Izaaku i Jakubie jako na poodrywane od siebie historie. To, co pokazują nam dzieje tych trzech ludzi, to tak naprawdę jedno pełne, kompletne doświadczenie chrześcijanina. Takiego samego jak my. Jeżeli będziemy mogli doświadczyć wszystkiego, co widzimy w ich życiu, bardzo to nam pomoże prowadzić życie przez wiarę i doda nam zachęty do codziennego chodzenia z Panem.
Posłuchajmy w takim razie dzisiejszego studium życia Księgi Rodzaju.
Amen. Historia ludzkości nie zna żadnej książki, która byłaby tak wspaniała jak Biblia. Jak mówiliśmy poprzednio, doświadczenie ludzi, którzy zostali powołani przez Boga, ma trzy aspekty. Pierwszy aspekt to aspekt Abrahama, drugi to aspekt Izaaka, a trzeci to aspekt Jakuba. Jeśli chodzi o aspekt pierwszy, przyglądaliśmy się już związanemu z nim pierwszemu etapowi, to znaczy powołaniu człowieka. Dziś przejdziemy do drugiego etapu doświadczenia człowieka, którego Bóg powołuje. Etapem tym jest życie przez wiarę, albo inaczej życie wiarą. Chodzi o życie codzienne, o codzienne postępowanie tego, kogo Bóg powołuje. Kto nie żyje tym, co widzi, tylko wiarą. warto sobie uświadomić, że cała historia Abrahama jest nasieniem. Nie myślcie, że jest to nasienie doktryny. Nie, jest to nasienie naszej historii. Nasza historia wyrasta z historii Abrahama. W pewnym sensie my i Abraham to jedno. My, wierzący, jesteśmy prawdziwymi potomkami Abrahama. A Abraham jest prawdziwym ojcem nas wszystkich, wszystkich tych, którzy zostali powołani przez Boga. Gdy więc czytamy jego życiorys, jego historię, powinniśmy widzieć w niej naszą historię. No dobrze, kolejnymi krokami w drodze za Panem są krok pierwszy – powołanie, krok drugi – chodzenie przez wiarę. Bóg powołał Abrahama. A jak mówiliśmy, Abraham nie odpowiedział Bogu w zdecydowany sposób. Raczej mówiąc obrazowo, wlókł się, brnął przez błoto i wodę. Abraham nie odpowiedział Bogu na jego powołanie w zdecydowany sposób. Czy sądzicie, że jest to tylko historia Abrahama? A co z wami? Musimy odpowiedzieć, to także moja historia, bo i my tak samo niepewnie odpowiedzieliśmy Bogu na to, że nas powołał. Pozwólcie, że was zapytam, czy nie zabraliście ze sobą Lota? Abraham wziął ze sobą jednego Lota. Czy ty wziąłeś ze sobą tylko jednego Lota? Wziąłeś ich wielu. Wielu Lotów, prawda? Ale Bóg jest Bogiem, jest suwerenny. Niezależnie od tego, że Abraham wlókł się przez błoto i wodę, Bóg w końcu osiągnął kolejny cel. Nie tylko powołał Abrahama, ale i złapał go. Abraham wyszedł ze swego kraju, a potem ze swej rodziny, a potem z domu swego ojca. I wreszcie przyszedł gdzie? Do dębu More w Sychem. Wreszcie przyszedł tam, gdzie Bóg zapragnął go mieć. Wreszcie tam dotarł. I co się stało? Ukazał mu się Bóg. W ten sposób Bóg przypieczętował odpowiedź Abrahama na jego powołanie. Abraham w pełni odpowiedział Bogu na to, że Bóg go powołał. Bardzo się z tego powodu cieszę. To, że młodzi bracia brnął przez błoto, nie ma znaczenia. Jestem pewien, że zanim Pan powróci, zostaniecie zdobyci w pełni. Musicie w to uwierzyć. My, chrześcijańscy pracownicy, wszyscy musimy w to wierzyć. Nigdy nie dajmy się pokonać. Nigdy się nie zniechęcajmy. Nigdy nie mówmy, nie ma nadziei dla tego brata i nie ma nadziei dla tego brata. To cierń wroga. Musimy zobaczyć, że z tym bratem można wiązać wiele nadziei, że z tą siostrą można wiązać wiele nadziei. Wiele, wiele nadziei. Poczekajmy tylko trochę, a wszyscy dotrą do More.
A zatem widzimy, że Boże powołanie wiąże się ściśle z tym, że Bóg ukazywał się Abrahamowi. I to nie raz. Co to znaczy, że ukazanie się Boga przypieczętowało odpowiedź Abrahama na jego powołanie?
Myślę, że najlepiej to wyjaśnić, gdy zdamy sobie sprawę, że jeżeli jesteśmy wierzącymi, to z pewnością doświadczyliśmy Bożego powołania. Kiedyś Bóg nas powołał. Jeżeli ktoś naprawdę narodził się z Boga, przyjął osobiście Chrystusa, odpowiedział na Bożą miłość, to znaczy, że został powołany. zostaliśmy powołani przez Boga i odpowiedzieliśmy Mu. Ale zobaczyliśmy też, że odpowiedź Abrahama wiązała się z przejściem przez różne doświadczenia. Witness Lee mówił o tym tak, że Bóg ciągnął go przez błoto i wodę. Ja sam mogę zaświadczyć, że moje doświadczenie było bardzo podobne. Bóg powołał mnie, gdy miałem 19 lat. Wiedziałem wtedy, że Bóg mnie powołuje, ale zupełnie nie miałem pojęcia, co mam robić i po prostu kierowałem się moim naturalnym umysłem. I tak samo jak Bóg nie dał nigdy Abrahamowi mapy z dokładnie wytyczoną drogą do celu, tak samo i mnie nigdy nie dał mapy ani zestawu instrukcji, jak mam dotrzeć do celu. Ale jak widzieliśmy, Bóg ukazywał się Abrahamowi. Być może robił to w sposób fizyczny. Może Abraham po prostu widział coś oczyma. Nie wiem. Ale wiem, że dziś, w wieku Nowego Testamentu, Bóg ukazuje się człowiekowi nie w sposób fizyczny, zewnętrzny, w formie jakiejś wizji na niebie czy czegoś w tym rodzaju. Pan ukazuje się nam dzisiaj w sposób duchowy, przemawiając do nas poprzez swoje słowo, Biblię. Ukazuje się nam, żeby potwierdzić to, że za Nim idziemy. Innymi słowy, kiedy chodzimy z Panem, lecz nie jesteśmy tak bardzo pewni, czy to, co robimy, jest właśnie tym, do czego On nas powołał, Pan przychodzi do nas i wewnątrz wiemy, że On jest z nami. W taki sposób przypieczętowuje nasze powołanie. I w taki sposób też wzmacnia nas do tego, byśmy postępowali przez wiarę. Tak samo, jak robił z Abrahamem.
Takie ukazywanie się na pewno jest cenniejsze od zewnętrznych cudów, prawda?
Z pewnością tak. Bogu znacznie bardziej zależy na tym, żeby być w pełni jedno z nami, niż na tym, żeby tylko zrobić coś cudownego.
Powróćmy do dzisiejszego wykładu.
W More trzy lub cztery sprawy mają głębokie znaczenie. Po pierwsze, ukazał się Bóg, tak? Bóg się ukazał. A po drugie, rósł tam dąb, prawda? I po trzecie, Abraham zbudował tam ołtarz. Co jest pieczęcią naszego powołania? To, że Bóg ukazuje się nam ponownie. To, że Bóg znów do nas przychodzi, pieczętuje naszą odpowiedź na Boże powołanie. Ponowne ukazanie się Boga jest dla Abrahama mocą, dzięki której może on żyć przez wiarę. Lektura Księgi Rodzaju dowodzi, że w tamtych czasach ludzkość żyła zupełnie inaczej. Budowała sobie silne miasto z wysoką wieżą. Silne miasto, które chroniło ludzi, i wysoką wieżę, która nadawała im imię. Ten styl życia w pełni się ujawnił i rozwinął w Babel. W Babel ludzie zbudowali wielkie miasto. Nie zbudowali go ze stworzonych przez Boga kamieni, lecz z cegieł, które sami wyprodukowali. Mówiliśmy też o tym, że w ziemi, z której ludzie wyrabiali cegły, doszczętnie wypalano życie. A więc mamy wielkie miasto, które chroniło ludzi, ale i wieżę, która nadawała im imię. Ale oto ten, który został powołany, żyje w zupełnie inny sposób. Zaraz po tym, jak Bóg ukazał mu się ponownie, by przypieczętować jego odpowiedź na powołanie, Abraham zbudował Bogu ołtarz. Nie zrobił tego po to, by zdobyć sobie imię, tylko po to, by wzywać imienia Pana. Na tym, że Bóg znów mu się ukazał, opierało się wszystko inne. To, że Bóg mu się ukazał ponownie, nie tylko przypieczętowało jego odpowiedź na to, że Bóg go powołał, ale i dało mu moc do tego, by żyć inaczej niż cała ludzkość. To, że Abraham zbudował ołtarz, było świadectwem przeciwko całej ludzkości. A teraz zastanówmy się, kiedy Bóg ponownie ukazał się Abrahamowi. W czasie swej długiej podróży Abraham nie mógł postępować zgodnie ze swoimi upodobaniami. Z listu do Hebrajczyków wiemy, że wyruszając w nią, nie wiedział, dokąd idzie. Nie miał w ręku mapy. Jego mapą była żywa osoba. Nie miał mapy, jaką posługują się bracia kierujący samochodami. Nie miał nic podobnego. Miał tylko żywego Boga. W czasie podróży musiał polegać na Bogu. Cały czas polegać na Bogu. Bóg był jego wskazówkami, dokąd ma iść. Jak widzicie, Boża obecność była jego mapą, żywą mapą. Szedł tak za Bogiem, aż dotarł do More. A w More ukazał mu się Bóg. A to, że Bóg ukazał mu się ponownie, stanowiło dla Abrahama ważną informację. Znaczyło to, że miejsce, do którego dotarł, było miejscem, do którego Bóg chciał, żeby dotarł. Pierwsze ukazanie się Boga nie zależy od nas, bo inicjatorem powołania jest Bóg. Posłuchajcie jednak, każde kolejne ukazanie się Boga nie zależy od Niego. Każde z nich zależy od naszego stanu. Rozumiecie? Gdyby Abraham nigdy nie dotarł do More, Bóg nigdy nie ukazałby mu się ponownie. A to, że Bóg mu się ponownie ukazał, było siłą, która pozwoliła Abrahamowi iść dalej z nim. Abraham szedł dalej z Bogiem, żyjąc przez wiarę w Boga.
Bardzo podobał mi się ten fragment. Szczególnie to, że Abraham w swojej długiej podróży do zupełnie nowej ziemi nie miał mapy. Wspomniałeś już o tym wcześniej i Witness Lee też to podkreślił, że prawdziwą mapą dla Abrahama była żywa osoba. Może rozwińmy nieco tę kwestię i spróbujmy to odnieść do naszego codziennego życia.
Witness Lee bardzo wyraźnie zaznaczył, że Abraham został powołany do tego, by udać się do ziemi, której nie znał, idąc drogą, której nie znał. Abraham miał tylko obecność Pana i to ona była jego przewodnikiem, jego mapą. Ponieważ jesteśmy dziećmi Bożymi, narodzonymi z Boga, mamy w swoim duchu Ducha Bożego. I chociaż nikt z nas nie posiada własnego zestawu instrukcji dotyczących tego, jak mamy żyć, mamy przecież Ducha. I kiedy mamy kontakt z Panem w swoim duchu, na przykład wzywając Jego imienia, albo odpowiadając Mu w modlitwie i otwierając na Niego swoje serce, wówczas mamy pewność, że droga, którą kroczymy, jest od Pana. To oczywiście nie droga w sensie fizycznym, tylko wewnętrzne prowadzenie, wewnętrzne prawo. Organiczne prawo, które jest w nas, zatrzymuje nas, a wewnętrzne namaszczenie dodaje nam zachęty. W taki sposób możemy kroczyć ścieżką Pana i Pan będzie się nam ukazywał po prostu po to, żeby dać nam pieczęć swojej akceptacji. Jeżeli oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, jeżeli stał się On dla nas osobiście naszym Bogiem i Panem, to pamiętajmy, że od tamtej pory On jest naszym przewodnikiem, naszą mapą. Bez Jego obecności po prostu nigdzie nie możemy, ani nawet nie powinniśmy pójść.
Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego wykładu.
A potem Bóg ukazał mu się po raz kolejny. Kiedy? Opis tego zdarzenia znajdujemy w rozdziale 13, gdy Abraham miał kłopoty z Lotem. Lot sprawiał mu był wiele kłopotów. Abraham więc nie walczył z nim, lecz pozwolił mu wybrać to, co tamten uważał za stosowne. To była trudna lekcja. Gdy Lot się od niego odłączył i zostawił go samego, ponownie ukazał mu się Bóg. Po raz kolejny mu się ukazał, widzicie? To ukazanie się Boga Abrahamowi spowodowane było tym, że Abraham nie walczył o swoje, nie starał się, by coś dla siebie uzyskać. Bóg ukazał mu się więc ponownie. A to, że Bóg ukazał mu się ponownie, znów wzmocniło Abrahama. Dało mu moc do życia przez wiarę. Zagłębmy się w tę kwestię jeszcze bardziej. Popatrzmy na dzisiejszy świat. Bez wątpienia, dzisiejszy świat jest żniwem, które wyrosło ze sposobu życia, jaki panował w Babel, prawda? W Babel zasiano nasienie, a dzisiaj świat jest wielkim żniwem, które z tego nasienia wyrosło. Ludzie budują sobie wielkie miasto, w którym chcą żyć, i wielką wieżę, która ma im dać imię. Spójrzmy. Wszędzie buduje się ochronę dla siebie i buduje się własne imię. A my zostaliśmy powołani przez Boga. I co teraz mamy robić? Musimy żyć przez wiarę. Łatwo to powiedzieć. Abraham nie ogłaszał, nie głosił, że żyje przez wiarę. On po prostu żył przez wiarę. Żył przez wiarę. Jak to robił? Po pierwsze, zbudował ołtarz. Co to jest ołtarz? Prawie każdy termin biblijny używany był już w niewłaściwy sposób, błędnie rozumiany. Prawie każdy został zniszczony przez religię. W Biblii ołtarz oznacza, że wszystko, co mamy i wszystko, kim jesteśmy, składamy w Boże ręce. Zanim coś dla Boga zrobimy, On mówi: dziecko, nic dla mnie nie rób. Ja chcę ciebie. Chcę tego, co masz. Wszystko, kim jesteś i co masz, musisz złożyć dla mnie na ołtarzu. Na tym polega prawdziwa społeczność. Jest to też prawdziwe oddawanie czci Bogu. Ci, którzy zostają powołani przez Boga, oddają Mu naprawdę cześć, gdy wszystko, kim są i wszystko, co mają, składają na ołtarzu. Wszystko. Znaczenie ołtarza polega na tym, że nie zachowujemy dla siebie nic. Polega na tym, że nasze życie jest dla Boga. Innymi słowy, Bóg jest naszym życiem. Cały sens naszego życia to Bóg. Kładziemy więc wszystko na ołtarzu. Panie, od dzisiaj wszystko jest Twoje. Wszystko jest Twoje. Wszystko, co umiem, kim jestem, co posiadam, to, co będę robił. Panie, wszystko to jest dla Ciebie. Wszystko jest Twoje. Do dziś pamiętam, że tego dnia, tego popołudnia, gdy zostałem zbawiony, równocześnie zostałem powołany. Gdy po wyjściu z budynku kościoła szedłem ulicą, podniosłem oczy do nieba i powiedziałem: Boże, od dzisiaj wszystko jest dla Ciebie. To było prawdziwe poświęcenie się Bogu. a w sensie duchowym zbudowałem prawdziwy ołtarz. Sądzę też, że wielu z was, wielu spośród tych, którzy są w tej sali, miało podobne doświadczenie. Gdy mówimy, Panie, od dzisiaj wszystko jest dla Ciebie, budujemy prawdziwy ołtarz. Zawsze, gdy mówimy, Panie, od dziś wszystko jest dla Ciebie, wszyscy możemy zaświadczyć, że czujemy słodycz. O Panie, wszystko jest dla Ciebie. O, co za słodkie odczucie, bliska społeczność. Jakże głęboko wchodzimy w samego Pana.
To bardzo uderzające, że ludzkie społeczeństwo buduje miasto z wysoką wieżą, natomiast Abraham odpowiada na Boże powołanie, budując ołtarz. Z czego wynika ten kontrast?
Myślę, że nie musimy zbyt wiele mówić o społeczeństwie. Koń, jaki jest, każdy widzi. To oczywiste, że ludzie, obrazowo mówiąc, budują sobie dziś miasto, które ma ich chronić, i wysoką wieżę, żeby uczynić sobie imię, czyli żeby rozsławić swoje imię. Lecz Abraham niczego takiego nie zbudował. On zbudował ołtarz. Świadectwo Witnessa Lee było tu naprawdę poruszające. Sam też czegoś takiego pragnę. Myślę, że wielu słuchaczy też chciałoby móc powiedzieć: Panie, pragnę tylko Ciebie. Nie widzę w tym świecie niczego, co by mnie pociągało. Pragnę Ciebie i chcę żyć tylko dla Ciebie. Gdy będziemy modlili się w taki sposób, jestem pewien, że Pan ukaże się nam i doda nam sił i pewności, że żyjemy przez wiarę.
Pamiętajmy więc o tej modlitwie. Panie, pragnę tylko Ciebie.
Amen.
Dziękuję Ci bardzo za udział w programie. Naszym gościem był Dariusz Skurczewski. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmenani i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmenani i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.